my łączymy się teraz z panem inspektorem Mariuszem Ciarką, rzecznikiem Komendy Głównej Policji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie inspektorze, no to powiedzmy na początek, jakie są w ogóle ustalenia policji, czym państwo się dzisiaj zajmują, jeżeli chodzi o sprawy wydarzeń w Gdańsku?
Ja myślę, że wszystko na bieżąco przekazywane było opinii publicznej. Te czynności, na których my się skupiliśmy po tym tragicznym zdarzeniu, związane były z zabezpieczeniem wspólnie z prokuraturą śladów, dowodów, nagrań, tak aby stanowiły one podstawę do podejmowania dalszych decyzji przez prokuraturę i sąd. Wiemy już, że sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Ten mężczyzna został tymczasowo aresztowany, a więc najbliższe miesiące spędzi w areszcie śledczym. Kolejne będą wykonywane dalsze czynności związane z ustaleniem zarówno samego przebiegu zdarzenia, motywów tego mężczyzny. No wszystko wskazuje na jego zupełnie irracjonalne, można powiedzieć, że wręcz związane z zaburzeniami psychicznymi zachowanie. Też prokuratura wszczęła wczoraj śledztwo, o czym została opinia publiczna poinformowana, w sprawie zabezpieczenia, czy on tej imprezy, czy ono przebiegało prawidłowo. No i teraz te czynności będą wykonywać głównie prokuratorzy.
Panie inspektorze, a co wiemy w ogóle o samym podejrzanym, o panu, o Stefanie W? Kto to jest?
To osoba, która jest nam znana, 27-letni mężczyzna, wcześniej notowana między innymi za rozboje na terenie placówek bankowych, więc można powiedzieć tak, że napady na banki, naruszenie nietykalności cielesnej policjanta, a więc można powiedzieć, że za przestępstwa przeciwko zdrowiu, życiu i mieniu. No, jeżeli chodzi o te czyny, których się wcześniej dopuszczał, one już wskazują, że ten mężczyzna jest nieobliczalny. No, ciężko napad na bank porównać z kradzieżą batonika w sklepie, a więc to pokazuje, że mamy do czynienia z mężczyzną, który no, w przeszłości również znany był z dokonywania przestępstw bardzo poważnych.
Czy nie wydaje się panu dziwne, że taki człowiek, bo mówi się o jego problemach psychicznych, mówi się o schizofrenii i o tym, że przebywał on przez ostatnie 4 lata w więzieniu. Czy osoby z problemami psychicznymi, takimi jak właśnie Stefan W., nie powinny być w zakładach dla chorych psychicznie zamiast w zakładach karnych, w więzieniach?
No tutaj ciężko mi się do tego odnieść. Tu już jest system penitencjarny. Ja akurat nie czuję się tutaj ekspertem w tym zakresie. To pewnie pytanie bardziej dla kryminologów. Czyli ciężko też odnieść się do spekulacji medialnych. Ja myślę, że w ramach prowadzonego postępowania prokurator między innymi powoła też biegłych, którzy będą musieli stwierdzić, w jakim stanie psychicznym był ten mężczyzna, czy w momencie dokonania tego zabójstwa był poczytalny, jak rzeczywiście odbywał karę pozbawienia wolności. Pewnie zostanie zabezpieczona dokumentacja również z zakładu karnego. Natomiast no, to wszystko musi już ustalić w ramach...
Halo? O, i takie rzeczy, przepraszam, drodzy państwo, się zdarzają. Przerwało się połączenie z panem inspektorem Mariuszem Ciarką. Może uda nam się wrócić za kilka chwil. Halo, halo, halo. No niestety pan inspektor Mariusz Ciarka nie może na razie z nami porozmawiać. Wiemy także, że policja i prokuratura wyjaśniają, dlaczego finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku był zarejestrowany jako impreza zwykła, a nie masowa. Warto tutaj powiedzieć i przypomnieć, że co roku podczas tak zwanego światełka do nieba i podczas koncertów, które odbywają się, zawsze jest kilkaset, nawet kilka tysięcy osób, stąd dużo wątpliwości w związku ze zgłoszeniem tej imprezy jako zwykłej, tak jak powiedziałam, a nie masowej. Warto także odnotować fakt, że Jerzy Owsiak złożył w poniedziałek rezygnację z funkcji prezesa zarządu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Powodem było zabójstwo prezydenta właśnie Gdańska, pana Pawła Adamowicza, podczas tego niedzielnego finału WOŚP. Już powstała taka petycja, taka akcja, żeby Jerzy Owsiak jednak nie składał rezygnacji, a my mamy z powrotem połączenie z panem inspektorem. Halo? Halo, halo.
Halo, halo, tak.
Dobrze, jeszcze na koniec chciałabym się zapytać pana, jak wygląda sprawa samej organizacji imprezy, czyli finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku, bo pojawiły się wątpliwości odnośnie rejestracji.
To zgromadzenie, znaczy ta impreza, której doszło do tego tragicznego zdarzenia, była impreza, która zgłoszona była w trybie ustawy Prawo o ruchu drogowym jako szczególne korzystanie pasa ruchu drogowego. Ale niezależnie od tego, czy mówimy o imprezie organizowanej w ramach Prawa o ruchu drogowym, czy też ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, zawsze za bezpieczeństwo na takich imprezach odpowiedzialny jest organizator. Oczywiście organizatorzy najczęściej wynajmują specjalistyczne formacje ochronne i służby porządkowe pełnią na miejscu swoje czynności. No tak również było i w tym przypadku. Ta impreza zgłoszona była jako wykorzystanie w sposób szczególny pasa ruchu drogowego. Zgodę na taką imprezę wydał właśnie m.in. prezydent miasta Gdańska. Taka jest formalność, że składa się wniosek do Urzędu Miasta. Służby ochrony na miejscu były, natomiast to, jak one pełniły swoje obowiązki, jak szybko ochroniarze zainterweniowali, w jaki sposób zapewnili bezpieczeństwo, pewnie to będzie miało na celu wyjaśnienie również postępowanie, które wszczęła w dniu wczorajszym prokuratura.
A panie inspektorze, jak wygląda od strony formalnej samo zgłaszanie takiej imprezy? Jaka impreza jest imprezą zwykłą, a jaka impreza jest imprezą masową? Czy tu chodzi o liczbę uczestników przewidywaną, czy jak to wygląda?
Wyznacznikiem, czy mamy do czynienia z imprezą zwykłą, czy imprezą masową, jest właśnie między innymi ilość osób. Od tego to jest zależy, jaka ilość służb porządkowych musi być przydzielona do zabezpieczenia takiej imprezy przez organizatora. Natomiast w tym przypadku mówimy jeszcze o imprezie, która została zgłoszona do Urzędu Miasta i Urząd Miasta wyraził na nią zgodę w trybie ustawy Prawo o ruchu drogowym, a więc wykorzystanie w sposób szczególny pasa ruchu drogowego. Najczęściej mówimy tu o takich imprezach jak biegi uliczne, te imprezy, które odbywają się rzeczywiście na drodze. No tu mówimy o typowym koncercie, takiej imprezie
masowej,
która raczej powinna być zgłoszona w trybie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Natomiast ona została zgłoszona, do tego się przychylił również prezydent miasta Gdańska, jako szczególne wykorzystanie pasa ruchu drogowego.
Bardzo dziękuję. Pan inspektor Mariusz Ciarka był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, jest godzina 7:44, słuchają Państwo Poranka Wnet, Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM, a także przez internet na całym świecie www.wnet.fm. A teraz posłuchajmy utworu Góralskiego, góralskiej pieśni ludowej. Radio Dwóch Stolic, Poranek Wnet z budynku Pasty na 5 piętrze trwa, a my łączymy się teraz z panem Januszem Śniadkiem, posłem Prawa i Sprawiedliwości, byłym przewodniczącym Solidarności. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, kłaniam się, pozdrawiam państwa.
Wczoraj dotarła do nas tragiczna informacja o śmierci pana Pawła Adamowicza. Pan miał okazję współpracować, rozmawiać, a także tworzyć pewne inicjatywy z panem prezydentem?
To prawda. No jakby z definicji, z natury rzeczy, kiedy byłem przewodniczącym regionu gdańskiego, później szefem Solidarności, no współorganizowaliśmy obchody w Gdańsku, również w ramach Fundacji Solidarności zajmowaliśmy się tą inicjatywą utworzenia Europejskiego Centrum Solidarności, więc tu było parę takich pól. I o ile przyznam, że wcześniej znajdowaliśmy wspólny język, o tyle później nasze drogi dość mocno się, zwłaszcza na tej platformie politycznej, mocno rozeszły. No, ale to nie zmienia sytuacji, że kiedy dowiedziałem się o tym zdarzeniu podczas finału Orkiestry Świątecznej Pomocy, byłem zszokowany tym zdarzeniem. No, odniosłem się do tego natychmiast na Facebooku i Twitterze, komentując to w ten sposób, że no, słowa najwyższego potępienia dla tego aktu bandytyzmu, który miał miejsce, i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. Z czasem, kiedy okazywało się, że stan jest bardzo poważny, i wreszcie została podana informacja o zgonie pana prezydenta, dla mnie to był ogromny szok. I przyznam, że jeszcze do teraz nie mogę się z tego otrząsnąć. A najbardziej szokujące w tym jest ta informacja, że mamy do czynienia z aktem zbrodni zaplanowanej, precyzyjnie przygotowanej i zrealizowanej. To jest, przyznam, burzące poczucie bezpieczeństwa, no myślę, u wielu Polaków.
U wielu Polaków, ale myślę, że też przede wszystkim wśród polityków, bo ta bariera, która była, niewidoczna bariera pomiędzy obywatelami a włodarzami miast czy przedstawicielami władzy, no będzie teraz na pewno się zmniejszała i ta otwartość może być dużo mniejsza. Uważa pan podobnie?
Wie pani, to prawda, ale myślę, że to jest troszkę też tak jak z jazdą samochodem. Jesteśmy świadomi cały czas zagrożeń, no ale nie jest tak, że poszczególne wypadki, czy katastrofy, czy to samochodowe, czy samolotowe, kolejowe powstrzymują nas od podróży.
Także no ale tutaj politycy do tej pory byli bardzo otwarci. Prezydent Polski czy premier wchodzili w tłum
To prawda. Wie pani, nie sądzę, żeby całkowicie z tego zrezygnowali. Z całą pewnością będzie to dużo większy stres i większe wymagania.
Pewna bariera jednak została przekroczona.
Być może nie z całą pewnością, więc tutaj nie ma wątpliwości i bardzo, bardzo tego żałuję, że bo to będzie wpływało też na nasze życie, że będziemy coraz innym krajem i że ten dystans osób publicznych od społeczeństwa może rzeczywiście troszkę rosnąć.
Pojawiły się takie słowa po śmierci pana Adamowicza, że właśnie i politycy, i dziennikarze są może nie współodpowiedzialni śmierci, ale powinni zwracać większą uwagę na język, którego używają, bo często nawet może nieświadomie rozbudzane są właśnie takie niepokojące i niedobre emocje.
Wie pani, to prawda. Przecież spójrzmy, czasem mówi się tak, że można nawet zabijać słowem, że agresja, gniew, dosadność sformułowania, przede wszystkim nieprawdziwość różnych zarzutów muszą budzić emocje i budzą i tak się dzieje i w tych werbalnych sposobach komunikacji, no choćby to, co się działo w tej kadencji Sejmu, jeśli porównuję tą kadencję i poprzednią, to właśnie ta agresja i napastliwość wzrosły niepomiernie.
Może ta tragedia...
Są związki przyczynowo-skutkowe. Daj Boże, żeby z tej tragedii wynikło jakieś otrzeźwienie, że zaczynamy przekraczać jakieś granice, których nie wolno już było nam przekraczać.
Właśnie chyba wszyscy wierzą w to, że ta śmierć tragiczna pana prezydenta Adamowicza doprowadzi do tego, że jednak dyskurs i ta narracja zmieni się.
Wie pani, oby, chociaż przyznam, że dla mnie te sygnały, te sytuacje, jak do tej pory tylko mocno aluzyjne, ale jednak i to w ustach najwybitniejszych polityków.
Czego pan się obawia?
Z powrotem wracają. To co dużo mówić. Co prawda też ostentacyjnie złożył rezygnację pan Owsiak, ale natychmiast po informacji o tym wypadku, tym zdarzeniu napisał na Facebooku jakieś słowa, oświadczenia aluzyjne odnoszące się do tego, że to w ciągu ostatnich 3 lat sytuacja w Polsce tak się zmieniła, czyli jakby zaczęła być ta sytuacja, to straszne zdarzenie, gdzie jak widać po prostu przestępca, dopuszczając się jakiegoś aktu odwetu, pomijam jak bardzo iluzorycznego ze swojej strony, umotywowanego, adresowanego w tą stronę, jest wykorzystywana do różnych podtekstów politycznych.
Nie
będę wymieniał pani dalej resztę nazwisk, natomiast myślę, że jedno w tym wszystkim też wymaga pewnego uszanowania, że rodzina, najbliższa rodzina, żona pana prezydenta wyraziła takie są przynajmniej przekazy, takie oczekiwanie, żeby ta śmierć i pogrzeb nie były wykorzystywane do jakichś komentarzy politycznych. I przyznam, że dla mnie to również osobiście jest takim sporym hamulcem w komentowaniu tego, co się zdarzyło, że należy tu uszanować tą prośbę rodziny, a ludzie, którzy łamią ten zakaz, jakby stawiają się troszkę poza naszym kręgiem kulturowym.
Wspomniał pan o Jerzym Owsiaku, który złożył rezygnację z funkcji prezesa. Uważa
ale
pan,
później
że to...
dopiero w reakcji na jego pierwsze komentarze do tego. No i sytuację taką, że tu z jednej strony dowiadujemy się o tragicznym zdarzeniu, a z drugiej strony to jego przedsięwzięcie trwa dalej w najlepsze.
Trwa dalej, nie została przerwana transmisja w telewizji TVN, ale jeżeli już rozmawiamy o takich komentarzach, to jedna z posłanek Prawa i Sprawiedliwości, pani profesor, domagała się odejścia i odwołania Jerzego Owsiaka. Tak też się stało, więc trzeba uderzyć się w piersi i przyglądać się temu, co się dzieje całościowo.
No więc ja już pozostawiam, przecież ja nie śledzę wszystkich zdarzeń, komentarzy, słów, które gdzieś tam padają. W tej chwili mam taką nawet wewnętrzną potrzebę jakiejś głębokiej zadumy i poszanowania tej śmierci, przeżycia tego także osobiście, w milczeniu jakiejś refleksji i większego ważenia słów. Natomiast czy to się zdarzy i czy uszanuję? Przyznam, że mi się kiedyś wydawało, że po tej tragedii smoleńskiej, że śmierć tak wielu ludzi z głową państwa na czele musi wstrząsnąć i że się zmienimy. Trwało to przez chwilkę, kiedy byliśmy razem połączeni, cała Polska w żałobie, ale już bardzo szybko zaczęła się straszliwa nagonka z powrotem, jakby pogłębiając te podziały.
Oby było tak, jak pan poseł mówi, na pewno tego wszyscy słuchacze byśmy sobie życzyli.
Życzyli na pewno.
Bardzo dziękuję. Pan Janusz Śniadek był gościem Poranka Wnet, poseł Prawa i Sprawiedliwości, a także były przewodniczący Solidarności. Dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiam państwa.
Drodzy państwo, jeżeli mówimy o tym, jak Polska może wyglądać, jak powinna wyglądać, a także kto jest współodpowiedzialny za taki stan dzisiejszego społeczeństwa. Wczoraj rozmawiał Krzysztof Skowroński o tym z profesorem Andrzejem Nowakiem z Krakowa. Posłuchajmy.
Bardzo bym chciał, żeby przyszło opamiętanie, w które jednocześnie trudno mi wierzyć, bo wiem, jak funkcjonuje nawet nie logika partyjna, ale logika mediów, tych najgorszych mediów. Oczywiście do nich Radia Wnet nie zaliczam. Ale po obu stronach konfliktu są media, które żyją z nienawiści. Taka jest prawda, możemy temu zaprzeczać, możemy mówić, że tylko po tej drugiej stronie są tacy i wymieniać nazwy, każdy z nas ma je na końcu języka, ale właśnie nie o to chodzi, żeby do nich przejść, żeby je nazywać, tylko żeby stwierdzić, że wielu z nas odpowiada to, że możemy swobodnie nienawidzić tych drugich. i są media, które żerują na tym bardzo mocno, bardzo bezwstydnie. Oczywiście taka tragedia jest okazją, żeby na chwilę to zatrzymać. No pamiętamy, co się stało po 10 kwietnia. Na chwilę te media, które żyły z nienawiści do Lecha Kaczyńskiego, zatrzymały swoją pracę. To trwało ile? Tydzień, może 10 dni? Ale było tydzień, 10 dni. Oczywiście nie wiem, czy można porównywać te dwie sprawy. To jest bardzo dyskusyjne czy wątpliwe. Natomiast to, co na pewno można stwierdzić, łączy te dwie sprawy, to jest tragedia, ludzka tragedia. Tam zginęło 96 osób, tu jedna osoba i nie ma to znaczenia, jedna czy 96. Po prostu zginął człowiek. I człowiek pełniący bardzo ważną funkcję polityczną. Różnica chyba jednak polega jeszcze na tym, że no trudno tu mówić o zbrodni politycznej. Z tego, co do tej pory wiemy, mamy do czynienia z zabójcą, który ma kartotekę kryminalną, a nie ma żadnej kartoteki politycznej.
I psychiatryczną.
I psychiatryczną, tak. To jest straszna tragedia, no z wieloma wątkami dodatkowymi o brak zabezpieczenia imprezy, że mógł ktoś taki no, wtargnąć na scenę i dokonać zabójstwa na oczach ochroniarzy. Niejako. Wiele wątków, nie chcę ich rozwijać, bo one, że tak powiem, rozmydlają istotę rzeczy, czyli tragedię ludzką. I właśnie w obliczu tej tragedii, no, myślę, że jest pora zastanowienia się nad tym, jakie media odbieramy. Czy chcemy takich mediów, które namawiają nas tylko do widzenia w tych drugich, tych, którzy głosują nie na naszą partię, złych ludzi, którzy zasługują tylko na pogardę i nienawiść. To myślę jest być może okazja, straszna okazja, żeby to pytanie raz jeszcze postawić.
To jest trochę w tym, co mówi pan profesor, jest apelu do dziennikarzy, żeby też szanowali słowa, szanowali odbiorcę i myśleli o tym, jakie konsekwencje są, wynikają z tego, co piszą, ale myślę, że to też jest apel do polityków, bo to przecież politycy budują atmosferę w każdym państwie.
I tu się z panem redaktorem nie zgodzę. Myślę, że w coraz większym stopniu to dziennikarze narzucają, albo raczej właściciele mediów za pośrednictwem dziennikarzy narzucają, jak to się mówi, agendę politykom, narzucają słowa, którymi politycy się posługują. I to obserwujemy także w Polsce. Naturalnie nie mówię o prawdziwych mężach stanu, tych jest jednak bardzo niewielu. W Polsce, no nie wiem, jednego czy dwóch najwyżej mógłbym wymienić. Nie będę wymieniał oczywiście z nazwisk. Na Zachodzie też takich nie widzę. To znaczy ludzi, którzy potrafiliby się oprzeć fali medialnego nacisku. Większość polityków demokratycznych idzie z tą falą, płynie z prądem i ten prąd czasem niesie ich w bardzo złym kierunku. Ale ten prąd to jest prąd medialny.
Cały wywiad z profesorem Andrzejem Nowakiem jest do odsłuchania na stronach Radia Wnet, wnet.fm, a do studia wszedł już dzisiejszy wydawca i dzisiejszy człowiek od przeglądu prasy, Antoni Opaliński. Dzień dobry, Antoni.
Dzień dobry.
I zaraz przegląd prasy.